Marcin Dybuk prezentuje Triathlon Live Podcast.
Witam, Triathlon Live Podcast. Dzisiaj naszymi gośćmi Anna Świtajska i Miłosz Sowiński, świeżo upieczony mistrz Polski i najszybszy Polak na dystansie długim. Nie użyję tego stwierdzenia rekordzista, bo jednak mimo wszystko trasy są różne. Miłosz, zanim zaczęliśmy tą rozmowę, urwaliśmy ją, żeby za dużo nie powiedzieć, ale powiedziałem, że świetnie wyglądasz. Już na zawodach bardzo dobrze wyglądałeś. Najlepiej ze wszystkich zawodników. Nie było widać po tobie, że masz zrobionego Ironmana w porównaniu z tymi, którzy wpadali na metę za chwilę, ale dzisiaj jeszcze lepiej wyglądasz. No i tak zadałem ci pytanie, gdzie tkwi tajemnica i ty masz swoją odpowiedź na to pytanie, to zdradź ją słuchaczom.
Tak, może na początku witam wszystkich. No tak, no wydaje mi się, że tajemnica krwi no na pewno w treningu, w pracy, w której wykonałem, ale też no na pewno dużą rolę odgrywa to regeneracja i też odżywianie podczas treningów i podczas zawodów. To jest, myślę, klucz do sukcesu do ścigania się na długich dystansach.
No właśnie, bo powiedziałeś, że na trening zawsze wychodzisz z czymś, tak? Znaczy generalnie masz coś, co
tak,
cię pomaga.
Tak, zawsze
pomaga.
Na treningi biegowe biorę bidon, tam gdzieś go sobie wkładam, chowam, tak, jakby cały czas on jest ze mną. Dzięki temu odpowiedniemu nawodnieniu udało mi się zrealizować cały plan treningowy i
treningowy i startowy.
I startowy, tak, dokładnie.
No dobrze, ale Aniu, zapytamy ciebie, bo jakby byłaś tą osobą, która cały czas na zawodach w Malborku towarzyszyła Miłoszowi, zresztą nie tylko w Malborku, także na innych, ale i jakby jeśli popatrząc na ten, że tak powiem, support, który jest, czyli jesteś ty, Aniu, jest twój tata, Marcin, jakby te osoby, które mocno ciebie wspierają i nawet podpowiadają, tak, bo był nawet Marcin tata opowiadał, że gdzieś tam w którymś momencie trzeba było cię spowolnić na pierwszej pętli, żebyś tą energię i siły zachował na ciąg dalszej rywalizacji. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
No ja ogólnie nie byłam mega ucieszona z powodu zmiany dystansu na dwa razy dłuższy, bo ja strasznie przeżyłam starty Miłosza. To jest dla mnie ogromny stres, cały czas się o niego...
Było widać na mecie.
Tak, martwię i jakby strasznie mu kibicuję mocno. A teraz jeszcze na Ironmanie i w Olsztynie i w Malborku była opcja, że możemy podawać mu picie i jedzenie 50 metrów od strefy żywieniowej, więc ja też byłam za to odpowiedzialna i no myślę, że nam bardzo dobrze poszło, bo akurat ty już uważa, że w tej strefie i w Olsztynie i w Malborku było super. I no myślę, że jesteśmy takim zgranym teamem, właśnie nie tylko ja i Marcin, ale też Małgosia, czyli mama Miłosza jeździła z nami i moi rodzice i jakby wszyscy razem no, zrobiliśmy Miłoszowi taki support, myślę, na bardzo wysokim poziomie.
No wysokim, bo to generalnie faktycznie było widać na każdym kroku byliście. Czy Miłosz podczas tych zawodów w Malborku miał jakieś kaprysy swoje żywieniowe, czy jednak to, co było przygotowane i w ogóle co było przygotowane szło, że tak powiem, do zawodnika?
Jasne. W Malborku było ogólnie dużo łatwiej niż w Olsztynie ze względu na pogodę, bo w Olsztynie jednak było 30 stopni. Przez tą jakby mieliśmy całą lodówkę przygotowaną i tam bardzo dużo tego picia i jedzenia. A w Malborku było no, dużo łatwiej, no bo też mi nie nagrzewały się te butelki i Miłosz wymyślił taki super system właśnie, który się opiera na małoludzkich buteleczkach z dzióbkiem, które on ode mnie odbiera. To jest albo Izo, albo Carbo, albo Cola. I to odbiera w zależności tam, na co ma teraz aktualnie ochotę. Mi to mówi na poprzednim kółku, ja jestem już wtedy przygotowana na następne. I on sobie przez całą pętlę te buteleczki popija i dzięki temu non-stop dostarcza do organizmu potrzebne rzeczy.
Miłosz, to jak biegłeś na tej pętli, bo to rozumiem, że te buteleczki są na pętli biegowej, 7-kilometrowej, to ile tam wypijałeś tego płynu? Ile w tej buteleczce? To były pół litrowe, czy jeszcze mniejsze?
To były buteleczki 330 ml. Mhm. No ja wypijałem na pętli dwie takie buteleczki, czyli około pół litra, myślę.
Czyli generalnie około brałeś dwie buteleczki?
Tak, tak. Znaczy przez pierwsze trzy pętle leciałem z jedną, bo wtedy jeszcze jadłem żele i te żele popijałem Vitargo. Do tego brałem wodę na punktach odżywczych, a w drugiej połowie już prosiłem o kolę. Tych żeli było trochę mniej. No i leciałem na Koli i na Vitargo.
Tak też może dodam, że ja się w sumie przez całe zawody konsultowałam z Robertem, byliśmy ciągle na łączach i też jakby...
Robertem Karasiem.
Tak.
Czyli nie tylko był podczas ceremonii wręczenia medali, ale także cały czas była konsultacja. Tak. Dobrze, to o tym jeszcze sobie porozmawiamy, ale jak już wywołałaś Roberta, to takie trochę podchwytliwe pytanie. Miłosz, kto by dzisiaj wygrał na dystansie długim? Miłosz Sobiński czy Robert Karaś?
Ciężkie pytanie, no, to prawda. Szczerze mówiąc, nie wiem. Chciałem się pościgać z Robertem, no to jest takie trochę marzenie, żeby stanąć z nim na starcie i tam razem pocisnąć. No i myślę, że tutaj dyspozycja z dnia by zdecydowała, który by z nas był lepszy.
Mówiłeś w rozmowie z Gapą, że namawiałeś Roberta na start w Malborku, ale się nie udało. Czy może być tak, że na przykład ty zdecydujesz się na listopadowo-grudniowy start z Robertem?
No, zobaczymy. Są wstępne plany, żeby wystartować w grudniu, ale to jeszcze...
Do
jeszcze
grudnia.
Trochę, tak.
Szczególnie w dzisiejszych czasach trudno mówić dokładnie, o tym, co będzie dokładnie. W grudniu. Widziałem podczas, jeszcze zostańmy przy Robercie, widziałem podczas tej ceremonii wręczenia medali, że Robert cię wyściskał, że jakby ta chwila była dłuższa niż standardowa. Co wtedy ci powiedział, albo co czułeś, czy coś powiedział, jak to wyglądało? Bo w końcu nie tylko jesteś, nie ma tylko relacji trener-zawodnik, ale także kolega. Wręcz myślę, że Robert, pamiętam jak mówił także o przyjaźni, a więc to jest jakby taka relacja inna.
Tak, no Robert jest moim przyjacielem i jakby zawsze mogę pójść do niego poradę. On też wszystko przerobił na własnej skórze, także wie jak się powinienem czuć.
A co ci powiedział wręcza, gratulując?
Wzruszenie.
Tak, nie, no to była wyjątkowa chwila. Też, no nie wiem, chyba mogę powiedzieć, no przed zawodami mieliśmy taką rozmowę, że to z mojej strony wyszło, że jeżeli wygram, to przyjedzie do Malborka i wręczy mi medal.
Czyli to twoja zasługa, że Robert pojawił się w Malborku.
Tak, tak.
No dobrze, wiemy już, że za sukcesem twoim stoi Robert, wiemy, że jakby mocno pracuje też Ania, rodzice, jedni, drudzy. Czy jeszcze jest ktoś w tym teamie wspierającym Miłosza Sobińskiego? Czy już wszystkich
no,
wymieniliśmy?
Na pewno wszyscy sponsorzy. Tutaj wielkie podziękowania do Olympius.pl za rower. Oni mnie wsparli na początku sezonu, kiedy gdzieś tam zmieniałem sponsorów. Nie miałem roweru. Oni mi ten rower zaoferowali, także wielkie dzięki. No ale też współpracuję i z fizjoterapeutą Jackiem Adamskim z Wrocławia. On mi mega pomaga zawsze, jak mam jakieś problemy gdzieś tam przeciążeniowe, to idę do Jacka, od razu ogarnia temat i jakby następnego dnia jestem gotowy do pracy. No i chyba
tyle, chyba to, tak? Te wszystkie najważniejsze osoby zostały wymienione, a więc to nie jest mały zespół. Powiedz mi, jakie wam w sumie, tak? Ale najpierw to, Miłosz, ty, jakie myśli, uczucia towarzyszyły ci na mecie w Malborku?
No nie wiem, przede wszystkim ulga, bo w trakcie wyścigu no, odrzucałem od siebie wszystkie takie myśli o wygranej. Też śmieszna historia, na 12 kilometrze biegnę wyprzedzając Krzyśka Augustyniaka, który był pętle za mną i Krzysiek zaczął mi gratulować, ale czego ty mi gratulujesz? Jeszcze 30 km do mety. Jakby tutaj się wszystko może zdarzyć, ale tak, na pewno mega ulga. I też taka satysfakcja, że, no, że wykonałem plan w 100%, tak jak sobie założyłem, w ogóle taktykę opracowałem, nie wiem, na 2,5 tygodnia przed Malborkiem i ona już była opracowana, już do niej nie wracałem. No i wszystko się udało się zrealizować podczas wyścigu.
Ja muszę przyznać, że jako portal Triathlon Life trochę też czujemy się w takim malutkim stopniu ojcami twojego sukcesu, dlatego że w naszej zabawie obstawiania tylko jeden trener, nie wiem czy zwrócić uwagę, że tylko jeden trener obstawił na ciebie. Był taki człowiek, który obstawił, Szymon Dolega postawił na twoje zwycięstwo, a w zabawie już z internautami było tak, że tylko troje z 40 paru osób, które obstawiały, więc jednak były osoby, które w ciebie wierzyły, ale sam powiedziałeś, że ciebie to też dodatkowo mobilizowało, ta taka świadomość, że jednak nikt nie wierzy, że po Wolsztynie możesz się jeszcze pozbierać i wygrać zawody w Malborku.
Tak, dokładnie. No właśnie ludzie nie widzą tej pracy, którą wykonałem przed Wolsztynem. No to były mordercze treningi, duże objętości. Także no ten wyścig w Wolsztynie był dla mnie takim sprawdzianem, czy jestem w stanie jakby pokonać ten dystans bez większych problemów. Jakby też nabrałem po tym wyścigu pewności siebie właśnie, że skończyłem Ironmana i no, chcę się ścigać z innymi teraz.
Czyli po Wolsztynie był jeszcze niedosyt i głód.
Tak, o czym rozmawialiśmy, że był niedosyt. Dokładnie, był niedosyt, no i w Wolsztynie najbardziej brakowało mi rywalizacji. No, ścigałem się sam ze sobą przez cały czas, a ta rywalizacja jest mi potrzebna, żeby osiągać najlepsze rezultaty.
Czy była taka myśl na mecie w Malborku, że pomyślałeś sobie, o, było łatwiej niż się spodziewałem?
Nie, nic z tych rzeczy. Musiałem walczyć od początku do końca. Cały czas właśnie byłem skoncentrowany.
Ania, a ty co czułaś na tej mecie? Bo oprócz tego, że były uściski, radości, chwile wzruszenia, to co towarzyszy osobie, która darzy zawodnika dużymi uczuciami, a jeszcze przy okazji też jakby stoi za tą pracą, którą zawodnik wykonuje?
No ja byłam przede wszystkim po prostu tak dumna i jakby szczerze powiem, że no ja nie wierzyłam w coś takiego, no. Wiedziałam i Miłosz też wiedział, że startuje bardzo wielu dobrych zawodników i którzy, chyba powiedzmy to tak, że byli bardzo pewni sukcesów swoich na tych zawodach, a Miłosz jest mega skromnym zawodnikiem i jakby takim, który szanuje przeciwników, więc no robiło to wrażenie po prostu ta stawka i taka paka i no ja po prostu no byłam mega wzruszona, że on od początku właściwie dawał radę i tak jakby no że zrobił to, no nie wiem, dla mnie to jest nadal niesamowite. Tak, dokładnie i no właściwie ja do przedostatniego kółka nie mogłam w to uwierzyć, a jak już się zorientowałam, to po prostu...
Myślę, że teraz wielu trenerów, którzy nie stawiali na ciebie, poczuło ulgę, bo także Ania nie wierzyła, że po Wolsztynie dasz radę w takim towarzystwie wygrać. Tym bardziej to sukces większy. Powiedz mi, czy plan był taki, że od początku do końca ciśniesz i jakby uciekasz zawodnikom, bo ty lubisz uciekać, tak? Ty generalnie, znaczy lubisz cisnąć, o tak bym powiedział, bo na połówkach tak to wygląda, że ciśniesz na rowerze, a później sprawdzasz sam siebie, ile na biegu jeszcze zostało, tak. I nieraz było tak, że na tym biegu troszkę brakowało, prawda?
Tak, tak, no trochę inne ściganie jest na połówce, tam na pewno grupa to jest jest najważniejsza. Wyjść w grupie na pływaniu, potem przyjechać na rowerze, no i co będzie na biegu, to będzie, tak? Tutaj nie ma oglądania się, po prostu trzeba jechać za tym zawodnikiem, który jest przed tobą i nie odpuszczać. No a na Ironmanie było trochę więcej takiego komfortu, bo to są mniejsze intensywności, no dla mnie intensywność na rowerze to jest intensywność zawodów to jest intensywność mocniejszego rozjazdu. Także tutaj no cały czas byłem w tej strefie komfortu. No ale tak, taktyka była, żeby uciekać. Jak przy dobrym samopoczuciu od początku uciekać. Tutaj na pływaniu trochę gorzej to wyszło. Nie zdążyłem się rozgrzać przed startem, także pływanie potraktowałem właśnie rozgrzewkowo. Trochę się zamotałem w strefie zmian, musiałem gonić, no ale jak już dogoniłem tą pierwszą grupę, to już wiedziałem, że jest dobrze. No i po nawrotce zdecydowałem się na atak tak naprawdę. Znaczy to nie był taki atak, że tam zaciągnąłem na nie wiadomo ile wat, po prostu wyszedłem na zmianę, jechałem swoje, obejrzałem się, patrzę, został Marcin Ławicki, no to od razu się z nim dogadałem, że no chłopaki zostali, no to jedziemy razem, tak, pracujemy, zmieniamy się i uciekamy.
Ale był taki moment, kiedy ty odjechałeś ostatecznie Marcinowi na te kilkadziesiąt sekund.
Tak, no właśnie tam była taka sytuacja, że już widziałem, że Marcin trochę, jechaliśmy z wiatrem, widziałem, że Marcin trochę słabiej pedałuje, więc go zmieniłem. No i w zasadzie już się nie oglądałem za siebie. jechałem swoje i chciałem mieć jak największą przewagę przed biegaczami po rowerze.
Bałeś się biegu Łukasza?
Może nie bałem, ale wiedziałem, że na pewno jest w życiowej formie na biegu i dobrze mieć na nim przewagę jakąś.
Miłosz, czy 3 tygodnie temu w Olsztyn 8.35 w debiucie, teraz 8.04, czy gdyby ktoś jeszcze mocniej za tobą cisnął, czy ten czas mógłby być jeszcze lepszy?
Ciężko, chyba nie. Ja też na ostatnim kółku usłyszałem, że jestem na granicy rekordu, to też mnie zmotywowało, więc myślę, że już no ciężko by było urwać. Mhm. Może przy lepszych warunkach pogodowych.
Okej, no ale jeśli jesteśmy przy tych 8 godzinach, 4 minutach i 30 sekundach, to kiedy? Kiedy i kto pierwszy w Polsce? Ja wiem, że zawodnicy nie lubią tego pytania i każdy mi nie wiem i tak dalej, ale czy to będzie Miłosz Sowiński, Robert Karaś, Łukasz Kalaszczyński, a może Robert Wilkowiecki? Który z was złamie pierwszy 8 godzin? Jak myślisz?
No, na pewno lepszy.
Ale Ania też pokazuje, tego nie widać, Ania pokazuje palcami na Miłosza.
Na pewno lepszy i no tutaj na pewno trzeba trochę zaryzykować, pojechać w jakieś tropikalne miejsce, gdzie jest szybka trasa, dobrzy zawodnicy, bo to na pewno jazda w grupie na Ironmanie, no to są tak naprawdę, to są minuty do urwania, więc... No pytanie, kto się zdecyduje pojechać w daleką podróż w poszukiwaniu tej najszybszej trasy.
Ty już masz takie plany? Już patrzysz w tamtą stronę?
Jeszcze nie. Właśnie odpalałem tutaj maila z Pro Registration z Ironmana, ale jeszcze nie widziałem takiego startu.
No tak, pewnie
jeszcze
wiele...
wybrałem.
Okej, okay. Ale czy to jest tak, że... Bo mówiliśmy o tym grudniu już, tak? Ale czy to jest tak, że faktycznie możesz jeszcze w tym roku wystartować, czy już będziesz bardziej myślał o 2021?
Myślę, że w tym roku jeszcze wystartuję. Tak, bo ja... Zobaczymy właśnie, czy to będzie Ironman, czy to będzie połówka. No bo to też trzeci Ironman w pierwszym roku ścigania się na tym dystansie, no to będzie hardcore. Więc zobaczymy.
Tak, bo ty generalnie, jak mnie pamięć nie myli, a nie myli mnie, ty nie lubisz długich przerw roztrenowania między jednym sezonem
nie,
a drugim.
Nie.
To teraz powiedziałeś, że 2 tygodnie
tak,
trochę
tygodnie
odpoczynku.
No to będzie najdłuższa przerwa od 2 lat chyba?
No tak, ale Ironman zobowiązuje, trzeba też odpocząć, a z drugiej strony skorzystać, bo jeszcze dwa tygodnie mają być słoneczne. Jak się dzisiaj czujesz psychicznie? Bo fizycznie już powiedzieliśmy, że czujesz się dobrze i nawet wyjaśniłeś, skąd takie dobre samopoczucie. A jak jest z tą psychiką? Oprócz oczywiście tych euforii i sukcesu, no bo siłą rzeczy endorfiny muszą swoje robić, skoro jesteś mistrzem Polski i najszybszym Polakiem na dystansie długim.
Czekaj, sorry, powtórz.
Jak się czujesz psychicznie? Jak głowa generalnie?
Jak głowa? Dobrze, no właśnie czuję tą ulgę, takie spełnienie, że jakby... Ja już w tym sezonie nic nie muszę robić.
Ja już udowodniłem, że jestem najlepszy.
Tak, ja już udowodniłem, na co mnie stać. To, że będę liczył się na pewno w walce o złamanie 8 godzin, no i też myślę, że będę się liczył w walce z najlepszymi.
Już nikt się nie pomyli i nie będzie, nie obstawił na ciebie. Pytałem o tą głowę, bo ty jakby tutaj, Aniu, teraz jakby zwrócę się do ciebie. Bo jesteś osobą, która przygotowuje się na psychologa sportowego i znasz znaczenie treningu mentalnego, który, no powiem tak, no w Polsce jest jakby w dużym stopniu pomijany, tak? Jakby zapominamy, że to jest ta czwarta noga, tak? W sporcie i nie wiem dlaczego, ale tak jest. Ale wy jednak ze sobą pracowaliście, tak? Miłosz powiedział w jednej z rozmów, że pomagasz mu, że współpracujecie, że analizujecie różne rzeczy. Jak to wyglądało przed Wolsztynem? Czy była właśnie taka rozmowa, analiza, wzmacnianie siebie, jego właśnie tą stroną mentalną?
Tak, ogólnie najwięcej w sumie myślę pracy zrobiliśmy w tym pierwszych tygodniach od ogłoszenia pandemii w Polsce, bo no my wtedy wróciliśmy w marcu ze zgrupowania w Kalpe, które miało być takim początkiem takiego super sezonu i Miłosz był mega na niego dobrze nastawiony, bo to pierwszy sezon z Robertem i no mega forma, mega nadzieje i w ogóle. No a tutaj ta pandemia i no możemy powiedzieć też chyba, że jakby no, źle się czuł przez pewien czas i jakby na tym bardzo pracowaliśmy, żeby trochę zmienić takie spojrzenie na to trenowanie i żeby nie myśleć, jakby, żeby nie trenować od startu do startu, bo już
tak,
bardzo...
żeby nie myśleć o wyniku.
Tak, bo już bardzo miał właśnie często takie cele wynikowe. Poprzedni cały sezon miał start po prostu co chwila i on właściwie był cały czas napędzany tymi startami i cały czas wszystkie emocje i jakby wszystkie plusy uprawiania sportu właśnie znajdował na tych zawodach. No a właśnie staraliśmy się bardzo to zmienić w tym okresie i myślę, że to tam super wyszło i że właśnie u Miłosza mega to widać i myślę, że to jest taka jego siła, że on po prostu uwielbia trenować. Uwielbia trenować z Robertem, jakby tak, to też ma znaczenie, bo jest po prostu, ma siłę na to. I on wychodzi na trening i się cieszy, a no, wraca potem wiadomo zmęczony, ale no chce znowu. I przed Wolsztynem właściwie nie musieliśmy robić za dużo pracy, bo to od początku miał być start taki, który nie wywołał właściwie żadnego stresu. No, to był totalny fun i tak do tego
tak,
chcieliśmy podejść.
Pierwszy Ironman miał być właśnie dla zabawy, tak, żeby się bawić z tym startem, żeby jak najlepiej go zapamiętać, żeby były same pozytywne emocje po nim.
Rodzina i tak. Jakby chill totalny. A przed Malburkiem było dużo ciężej i jakby to też...
Ale to co, już było takie ciśnienie właśnie?
To nie było może ciśnienie, że presja, że on coś musi zrobić, bo no właśnie nikt na niego nie stawiał, on nie miał żadnych presji, że on musi bić jakieś czasy.
Ja nic nie muszę, wszystko mogę.
Dokładnie, no tak, trzy tygodnie po Ironmanie, no jakby naprawdę, no... No ale jednak te wszystkie takie rzeczy w mediach, może tak to nazwę, to... No, no nie wiem, no nie wpływało to dobrze jakoś, więc ciężko
było.
Trzeba było
wykonać ale... jakąś pracę.
Tak, ale daliśmy radę i Miłosz ostatecznie, myślę, stanął gotowy i też jest mega mądrym zawodnikiem, bo właśnie ja tego nie rozumiałam, czemu tak wszyscy mówią, że on jest takim niedoświadczonym zawodnikiem, jak on właśnie, mi się wydaje, że na poziomie światowym jest najbardziej w Polsce doświadczonym zawodnikiem, bo nikt tyle nie jeździł na połówki zagraniczne, co Miłosz, mimo młodego wieku, naprawdę
nikt
ma ogromne
tak często
doświadczenie.
Nikt nie zajmował tak dobrych miejsc na
dokładnie,
tych połówkach.
Dokładnie,
tak?
Więc ja myślę, że to doświadczenie bardzo dużo mu dało i widać, że on jest super zawodnikiem pod kątem właśnie mentalnym i takim silnym pod tym kątem. Oczywiście pod fizycznym to też, to wiadomo.
Miłosz się lekko uśmiechnął, bo cały czas był poważny po tym, co Ania powiedziała. Bo Ania cały czas jest uśmiechnięta, czego tutaj słuchając nie będziecie widzieć. Czy możemy powiedzieć tak, czy możecie powiedzieć tak, że ta pandemia właśnie poprzez tą pracę, którą wykonaliście mentalną, odegrała jakiś pozytywny wpływ na ciebie jako zawodnika, bo tak jak powiedziałeś, tak jak ty, Aniu, powiedziałeś, zmieniłeś jakby nastawienie, nie od zawodów do zawodów, bo pamiętam, jak na tych połówkach było, że czasami z połówki na połówkę zabrakło, tak? Energii, siły, byłeś zmęczony, jechałeś naładowany gdzieś tam do Arabii, czy gdzieś tam generalnie i wszystko wskazywało na to, że będzie dobrze i czegoś zabrakło, a teraz tutaj jakby zmieniło się to trochę podejście i po Wolsztynie, który i później, 3 tygodnie później, więc ta przerwa była bardzo mała, zrobiłeś świetny wynik. Ta praca mentalna, można powiedzieć, ci pomogła.
Tak, na pewno. No, na pierwszym miejscu właśnie ten trening mentalny w czasie pandemii jakby pozwolił mi na skupienie się na tym procesie. Właśnie nie od startu do startu, tylko żeby podchodzić do treningu z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z cyklu na cykl. No i też no tak naprawdę brak tych wyjazdów zagranicznych, jakby ta pandemia trochę nas no, uwięziła w domach, tak, uwięziła w jednym miejscu, że to też bardzo dobrze wpłynęło na ten trening, na takie skupienie się na pracy. No i tak, no uważam, że pandemia trochę pomogła jednak.
To teraz trzeba wyciągnąć wnioski i na przyszły sezon przełożyć to niedużo startów, a jakościowych i spokojnie
dokładnie,
do nich się przygotowywać.
Tak, tak.
Aniu, wróćmy jeszcze do ciebie tutaj, do tych twoich, jakby z jednej strony studiujesz tą psychologię sportową, z drugiej strony trenujesz na zawodników wysokiej klasy, a więc jakby doświadczenie też zdobywasz. Powiedz mi, jak uważasz, jaką rolę w życiu sportowca, w wyniku sportowca, twoim zdaniem odgrywa właśnie ten trening mentalny?
Mi się wydaje, że w sporcie na wysokim poziomie to jest wręcz kluczowe, bo no nie oszukujmy się, z tej topki na świecie, no to każdy trenuje najmocniej jak się da, ma najlepszych sponsorów i ma całe zaplecze po prostu, które na niego pracuje, na tego zawodnika, więc wydaje mi się, że to właśnie często jest kwestia siły mentalnej, dobrego przygotowania, dobrego nastawienia, dobrych wypracowanych rytuałów przedstartowych i postartowych, takiej higieny umysłowej. No, ja myślę, że to są znaczące na wysokim poziomie. Wiadomo, że jakby trening jest na pierwszym miejscu, tak? Tylko, że jeżeli wszyscy trenują tak samo, wszyscy trenują tyle samo, wszyscy są tak samo dobrzy, no to właśnie trzeba szukać takich rzeczy, których inni nie mają. I
wtedy diabeł tkwi w szczegółach.
Dokładnie.
A przed chwilą zresztą Miłosz powiedział, że mniejsza liczba startów w tym roku, no bardzo mała, pozwoliła głowie odpocząć, nie stresować się tak. Ten stres pewnie był dużo, dużo niższy, mimo tego, że był przed zawodami i przez to też organizm, że tak powiem mózg, ten twardy dysk lepiej pracował i później też można było spokojniej do tych zawodów
tak,
podejść.
Tak, no ja po prostu byłem głodny tych startów.
Wróćmy jeszcze na chwilę do treningów z Robertem, bo niektórzy sobie żartują w mediach społecznościowych z treningów na balkonie. Ale wy tam wykonujecie ciężką robotę, prawda? Bo trzech was jest, Grzesiu, ty i Robert. Tak. Powiedz coś więcej o tych treningach. Jaka tam...
Znaczy to treningi na balkonie, no to głównie chodzi o bezpieczeństwo, mm-hmm. tak naprawdę. No, polskie drogi są bardzo niebezpieczne. No, miałem kilka takich sytuacji właśnie tutaj w Trójmieście, że było blisko. Więc
w tym roku dużo wypadków z udziałem rowerzystów.
No, trening na trenerze to jest przede wszystkim bezpieczeństwo i to jest takie narzędzie naprawdę, na którym można się znacząco poprawić na rowerze, że nie zagniesz się tak mocno na zewnątrz jak na trenerze. No i to głównie o to chodzi.
Ale czy to jest tak, że jakby efekty tego są później, widzisz tą ciężką pracę, którą wykonujesz na trenerze, już zostawmy ten balkon, ale na trenerze, czy widzisz jakby później te efekty na zawodach, bo jednak mimo wszystko później jeszcze dochodzi coś takiego jak technika jazdy na rowerze i trzeba umieć jeździć na rowerze, bo można świetnie być przygotowanym i na nawrotkach chociażby, albo na czymś dużo stracić.
Jakby u nas to wygląda tak, że wszystkie mocne zadania staramy się realizować na trenerze właśnie, żeby zminimalizować to ryzyko, a rozjazdy czy tam właśnie długie wyjeżdżenia, no to w moim przypadku staram się jeździć na zewnątrz, żeby właśnie poczuć tą prędkość, dopasować pozycję, gdzieś tam właśnie te techniczne aspekty wchodzą w grę. No i myślę po prostu, że trenażer jest najlepszym narzędziem do poprawy tej mocy na rowerze.
Zmienił ci się trener niedawno, bo tak jak powiedziałeś, Robert Karas jest dzisiaj twoim trenerem, wcześniej był Rafał Medak. A co się zmieniło w tym treningu?
No na pewno ten trening ma swoją strukturę. Pracujemy systemem czterotygodniowym, tak, cały mezocykl trwa 4 tygodnie. 3 tygodnie lecimy progresywnie. Plus ten czwarty dzień jest totalnie luźny, regeneracja, 2 treningi dziennie z delikatnymi akcentami. No i wolna niedziela, tak.
Jest wolna niedziela dla Ani.
Jest wolna niedziela dla Ani. W zasadzie staram się jak najwcześniej skoczyć w sobotę wszystkie treningi, także to wychodzi tak naprawdę prawie 2 dni wolnego.
Czego wcześniej nie było?
Czego wcześniej nie było. Właśnie w poprzednim treningu wyglądało to tak, że trenowałem, dopóki mnie nie odetnie.
A to jest też mega dobre dla głowy, ta niedziela, to jest po prostu game changer. Tak jak Miłosz właśnie też tak mówi i my się staraliśmy właśnie bardzo dopracować tą regenerację, żeby te niedziele były takie właśnie tylko dla nas, taki totalny luz. Robimy właśnie rzeczy, które lubimy, a które nie nadwyrężają w żaden sposób fizycznie. No naprawdę, to jest super.
Co dalej? Znaczy wiemy, że mamy ten grudzień albo nie mamy, jeszcze się zastanawiamy, ale jakby zostajesz na połówkach, czy mocniej pójdziesz w długi dystans? Zastanawiałeś się już nad tym?
Pewno chcę jeszcze postartować w połówkach, ale myślę, że głównie będę się skupiał na Ironmanie. Że to jest to, co mi się podoba, to o czym w sumie od początku kariery myślałem, że ja chcę jechać na Hawaje, wiadomo, jak każdy, i tam powalczyć
Złoty Graal.
Dokładnie, i tam powalczyć z najlepszymi, No ale czuję, że mam potencjał do ścigania się na tym światowym poziomie, no i do tego będę dążył.
Czyli kolejny zawodnik, który mówi Hawaje, slot.
Tak, ale ja do tego podchodzę w ten sposób, że najpierw chcę pojechać na zawody międzynarodowe, zobaczyć w jakim jestem miejscu i no uważam, że ten slot powinien tak trochę wyjść przypadkowo.
To ma być efekt pracy.
To ma być efekt pracy, właśnie idealnego wykonania jakby tego potem na zawodach. No i tak bym sobie marzył zdobycie tego slota.
Gdzie masz jeszcze rezerwy? Gdybyś miał popatrzeć na to, gdzie jeszcze jest do urwania, no bo trzeba trochę urwać jeszcze, nie?
No na pewno można popracować jeszcze trochę nad dietą.
Jak? Co chcesz zmienić? Przecież jesteś wegetarianinem, już nawet mięsa nie jesz.
No tak, ale myślę, że w tym aspekcie jeszcze nie jestem, powiedzmy, ekspertem i myślę, że tutaj mógłbym sporo się nauczyć i no nie wyglądam jak Jan Frodeno. Także właśnie myślę, że dieta można jeszcze sporo nadrobić.
Ale ta dieta, powiedzmy, ta dieta, co za tym idzie, też większa siła, lepsza regeneracja i tak dalej, gdzie odda wtedy? W rowerze, w pływaniu, w biegu?
Myślę, czy we wszystkim? Myślę, że we wszystkim, bo to chodzi o poprawienie takiej swojej wydolności właśnie poprzez prawidłowe odżywianie. No i też mam jeszcze sporo takich zjazdów właśnie energetycznych, które jakby umiem sobie z nimi radzić, ale radzę sobie z nimi w sposób taki, że po prostu jem słodycze. Jakby tutaj można, no można to wyeliminować i postawić na zdrowe jedzenie, tylko to trzeba wiedzieć, jak to zrobić.
To co, to jest kolejny etap edukacji dla ciebie, Aniu, czy to zadanie dla Miłosza?
No za dietetykę to ja się zabierać raczej nie będę, bo to jest tak ciężki temat i myślę, że są już dużo lepsi specjaliści w tym temacie i no, to jest dziedzina, która się tak dynamicznie zmienia i jest tyle jakby badań, informacji, że myślę, że ciężko się w tym normalnej osobie połapać, która się tym nie zajmuje na co dzień, więc...
Czyli to co...
Znaczy, też, bo może to, nie wiem, żeby to źle nie zabrzmiało. Na pewno moja dieta jest zdrowa, tak.
No, jesteś wegetarianinem.
Tak, to. na co dzień jemy bardzo zdrowo, mało przetworzonych rzeczy, no ale właśnie się zdarzają takie małe cheaty.
O. Znaczy, czegoś też brakuje, tak? Czegoś brakuje w tej energii.
Albo też takiego, żeby to była przemyślana dieta, żeby zawsze na przykład od razu po treningu, poza tym shake'iem, którego zawsze jesz, no to jeszcze, żeby właśnie od razu był gotowy obiad, nie?
Obiad, albo żeby były jakieś takie przekąski, które są...
Pełne
zdrowe energii i tak dalej.
No to jest po prostu czwarta dyscyplina, no.
No tak, 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 dokładnie.
Czwarta dyscyplina, tak jak trening mentalny jest czwartym elementem sportu. No dobrze, ale jakby zapytałem cię, co dalej, czyli więc powiedziałeś, że idziesz w stronę, będziesz chciał pójść w stronę Ironmana, aczkolwiek nie zostawiasz jeszcze połówki. Ale czy jakby to będą bardziej... Lubisz startować za granicą, może tak? Czy jakby na tym się będziesz mocno koncentrował?
Tak, no ja od zawsze chciałem rywalizować z najlepszymi, więc po prostu będę startował za granicą i się z nimi ścigał. No taki był plan od zawsze. Ja zawsze chciałem się porównywać do tych najlepszych.
Dobrze. Miłosz, i na koniec już, tak? Na koniec jeszcze, bo jakby to jest tak, że w tym naszym triatlonie, w tym naszym środowisku jest dużo ludzi, którzy... Są od niedawna, tak? To jest jakby sport, który się rozwija w szybkim tempie, a ty jesteś w tym sporcie już 9 lat. Powiedz tym, którzy nie wiedzą, jak ty do tego sportu trafiłeś? Jak to się stało, że jesteś dzisiaj triatlonistą i jednym z najlepszych w Polsce?
No ja trafiłem do tego sportu dosyć przypadkowo. Kiedyś mój tata spotkał się z takim znajomym, który właśnie trenował triatlon. I tam zaczął mu opowiadać, że to jest taki wyścig w suszu, że on startuje i... No i mojego tatę to zainteresowało, więc też się zapisał, zaczął się przygotowywać i na kilka miesięcy przed startem stwierdził, no dobra, ja też bym chciał wystartować. Zapisał mnie wtedy na super sprint.
Ile ty miałeś wtedy lat?
16, to było w trzeciej gimnazjum. No i wystartowałem, no tak naprawdę bez większego przygotowania. Też no, zawsze byłem typem sportowca, uprawiałem każdy możliwy sport. Umiałem pływać, tak, jeździłem sporo na rowerze, startowałem w tam szkolnych biegach przełajowych. Także gdzieś zawsze miałem styczność z tymi trzema dyscyplinami, więc przygotowanie się do tego triatlonu nie było tak trudne. No i po tym starcie tak naprawdę no, wciągnęło mnie to. Zacząłem trenować, tam rozpisywałem sobie swoje plany, gdzieś tam tata mi coś podpowiadał, bo też wiedział, jak to zrobić. I na jesień nawiązaliśmy współpracę wtedy z Tomkiem Kowalskim. No i od tego się zaczęło.
Trwa to już tak 9 lat.
Tak.
Chciałem już zakończyć, ale przypomniałem sobie jeszcze jedno pytanie, które chciałem wam zadać. Jak to jest żyć na dwa domy? W sumie bardzo ładne domy, bo i Wrocław, i Trójmiasto. Ja nie powiem Sopot, Trójmiasto, powiem szerzej. Jako mieszkaniec Gdańska. Jak się żyje na dwa domy? Jak wam się żyje we Wrocławiu i w Sopocie?
Dobrze. Jakby tak, próbujemy tutaj podzielić się między moimi rodzicami, między rodzicami Ani.
Czy może powiedzmy, że my tak naprawdę nie żyjemy na dwa domy, tylko ja ogólnie na co dzień studiuję we Wrocławiu, ale... Od kiedy jest pandemia, to miałam zajęcia online, więc wróciłam do rodziców do domu. I
zabrałaś Miłosza ze sobą.
Tak, no Miłosz po prostu no, często do mnie przyjeżdżał. Tutaj lubi też bardzo Sopot. Mamy tu wspólnych znajomych, też zakręconych sportowo, więc to jest dla Miłosza super sprawa. Ale będziemy mieszkać od października normalnie we Wrocławiu, więc...
Wracasz na uczelnię?
Tak, tak, wracam na uczelnię i tam będziemy stacjonować.
Mam nadzieję, że teraz nie dotkniecie mojego lokalnego patriotyzmu. Trójmiasto czy Wrocław?
Ja zawsze Sopot, Trójmiasto, to jest...
A ty Miłosz? Jako wrocławianin?
Ciężko by się określić.
Ma rozdarte serce.
Tak, no,
serce. Nie okłamujmy się, no te krasnale nie mogą nad no, naszym imywaniem.
No, Trójmiasto nie może, jakby jest trzema miastami połączonymi w jedno, to żadne jedno miasto nie może z nimi konkurować, no.
Zostajesz przegłosowany. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Moim gościem byli Miłosz Sowiński i Ania. Ania, powiedz nazwisko, bo...
Świtajska.
Świtajska, przepraszam bardzo. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
Dzięki.
To był Triathlon Live Podcast. Znajdziesz nas na Spotify oraz triathlonlive.pl.